Drodzy, Księga Rut, urywek, który słyszeliście. Ja przeczytam jeszcze raz kilka wersetów. Pierwszy rozdział Księgi Rut. Następnie rzekła Noemi: oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga. Zawróć i ty za swoją szwagierką. Lecz Rut odpowiedziała: nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz, i ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, i ja zamieszkam. Lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę i tam będę pochowana. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Noemi, widząc, że tamto obstaje przy tym, aby iść zaniechała z nią dalszej rozmowy, i szły obie, aż doszły do Betlejemu. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za tą wspaniałą księgę, księgę pełną zachęty, księgę pełną pouczenia, księgę, która jest Twoją mądrością, Panie, o tym, co Ty czynisz w życiu ludzi, w życiu narodów, Panie. Jak Ty, Panie, wyciągasz, jak Ty się troszczysz, jak Ty zbawiasz ludzi, którzy Cię szukają, Panie. Prosimy Cię, obdarz nas mądrymi sercami, tak abyśmy szli za przykładem naszego Pana Jezusa Chrystusa, za Jego krzyżem, aż dojdziemy do Twojej uczty, Panie. Prosimy Cię o to przez Jezusa. Amen. Drodzy, dzisiejszy tytuł dzisiejszego kazania to jest przylgnięcie do pustki. Przylgnięcie do pustki. Ja Wam powiem, że cieszę się bardzo, że właśnie na dzisiejszą niedzielę przeznaczone jest czytanie z tej wspaniałej księgi. Księga, która jest jedną z najkrótszych w Biblii, ma tylko 4 rozdziały. A jednak powiem Wam, że tak wiele bogactwa zawiera. Ja zachęcam Was do czytania tej księgi, zachęcam Was do studiowania, nie tylko czytania, ale studiowania tej księgi, zgłębiania tego, co się tutaj dzieje. Ja troszkę opowiem dzisiaj o tych rzeczach, o których tutaj słyszeliśmy. Natomiast słuchajcie, to jest wielkie bogactwo, chociażby tak jak dzisiaj śpiewaliśmy wspólnie w Psalmie 111, druga linijka: wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je miłują. I dzisiaj właśnie też ta księga jest o wielkich dziełach Pana, o tym, co Bóg czyni pośród ludzi. Na początku tej księgi czytamy, że akcja rozgrywa się w czasach, gdy rządzili sędziowie. No i znowu tutaj kontekstem musiałaby być ta księga, która poprzedza księgę Rut. Czasy sędziów to czasy upadku Bożego ludu, to czasy odstępstwa Bożego ludu. Jak pamiętacie, zostali wprowadzeni pod wodzą Jozuego, następcy Mojżesza, do ziemi obiecanej. I wszystko było dobrze, dopóki Jozue żył i dopóki żyli starsi, którzy wraz z Jozuem rządzili i sądzili Izraela. Natomiast po ich śmierci widzimy taką równie pochyłą, tak, w dół, gdzie za każdym razem kolejne plemiona Izraela, 12 plemion Izraela, odpada od Boga. Zapominają o Bogu. I zapominają o Bogu dlaczego? No bo nie ma właściwej nauki, nie ma lewitów, nie ma kapłanów. Spotykamy ich dopiero pod koniec Księgi Sędziów. No jeden jest człowiekiem chciwym, a drugi jest człowiekiem oddanym, pogrążonym w niemoralności. Więc to jest upadek kapłaństwa, upadek liderów kościelnych przekłada się bezpośrednio na właśnie złą kondycję Kościoła, złą kondycję Bożego ludu. W czasach sędziów naród i ziemia obiecana, ten nowy ogród, do którego Bóg wprowadził Izraela, zamiast być miejscem życia, radości, zbawienia, stał się miejscem śmierci, zmagań i niewoli. Liderzy, zamiast prowadzić lud do Boga, zajmowali się swoimi sprawami, pozwalali ludziom żyć tak, jak każdemu się podobało. O, to jest coś bardzo, bardzo fajnego dla dzisiejszych czasów. Każdy żyje, jak mu się podoba, tak? Pamiętacie, chyba 2 albo 3-krotnie w Księdze Sędziów pojawia się fraza, że w tamtym czasie nie było jeszcze króla i każdy robił, jak mu się podobało. jak mu się podobało. Czasy podobne do naszych, można powiedzieć, nie? Mamy Boże Słowo, mamy Biblię, pełnię objawienia w Chrystusie. Wszyscy wiemy, że ono powinno determinować to, jak żyjemy, tak? To ono powinno nas prowadzić. To ono powinno nas pouczać odnośnie każdej dziedziny naszego życia. Naszych domów, naszych rodzin, naszego wychowania dzieci, wszystkiego. A jednak każdy z nas szuka lepszego rozwiązania. Każdy z nas chce, żeby to inne mądrości nami kierowały, więc czytamy sobie o tej, o tym podejściu, o tamtym podejściu do tych wszystkich spraw, tak? I wybieramy sobie to, co nam się najlepiej podoba, bo mieliśmy takie, a nie inne doświadczenie w naszym życiu. Podobnie jest zresztą z kościołami, słuchajcie. Jako kościoły też mamy fajne wyobrażenie na temat tego, co może nas uczynić atrakcyjnymi. I teraz moglibyśmy bardzo długo dyskutować nad tym, co kościoły robią, żeby być atrakcyjne. To się zazwyczaj odbywa za pomocą tej oprawy całej, czym jest nabożeństwo, tak? Jak wejdziecie do niektórych kościołów, to będziecie mieli doświadczenie bardziej ala współczesny koncert, ze współczesną muzyką rozrywkową, z jakimiś uniesieniami takimi fajnymi. I to zakłada, no, że ludzie przyjdą i będą się czuli jak w domu, tak? Bo będzie fajna muzyka, będzie pastor, który będzie fajnie zagajał, konferencjer, tak? Na koncercie i wszystko będzie dobrze. Oczywiście to nie oznacza, słuchajcie, że ja uważam, że nasze kościoły mają być smutne i ubogie. Biblia nas zachęca do tego, byśmy chwalili Boga i tą naszą chwałę rozwijali, rozbudowywali z chwały w chwałę. Natomiast nie uważam, że powinniśmy za wszelką cenę naśladować świat po to, żeby do nas lgnęły tłumy w tym momencie, nie? Chcielibyśmy, żeby tu były tłumy, ale ta księga też nam mówi o tym, co tak naprawdę sprawia, że ludzie się dołączają do Bożego ludu, że ludzie dołączają się do kościołów. Nie nasze wymysły, nie nasze... Można zwieść kogoś nawet w ten sposób, że a my stwierdzimy, a my tu damy wam receptę na to, i na to. Wy przyjdźcie i w ten sposób będziecie pozyskani. Nie. Zaraz zobaczymy, że jednym z tematów tej księgi też jest sposób, w jaki Bóg dołącza ludzi do swojego ludu. Zobaczcie, to będzie bardzo, że tak powiem, paradoksalne i dziwne. Pomyślmy przez kilka chwil o treści tej księgi. Ja wiem, niektórzy z nas czytali tę księgę nieraz. Jeśli jej nie czytaliście, to mówię, to jest jedna z najkrótszych ksiąg w Starym Testamencie. Przeczytajcie, przestudiujcie, wracajcie do niej. Zaczyna się to tak. Mężczyzna. Wyszedł z Betlejemu Judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami. Pewien mężczyzna zabiera swoją żonę, zabiera swoich dwóch synów i odchodzi skąd? Odchodzi z Betlehem. W języku hebrajskim dom chleba. Dlaczego? Bo w domu chleba nie ma chleba. Jakbyśmy pamiętali piątą księgę Mojżeszową, Bóg obiecał, że jeśli będziecie wierni w tej ziemi, ja wam dam bogactwo, dam wam dostatek, nie będziecie pragnęli ani łaknęli, to będzie ziemia opływająca w mleko i miód. Takie były obietnice Boże. Natomiast, jak pamiętacie, wspominałem już o tym, oni zgrzeszyli, oni odpadli od Boga. A jedną z konsekwencji porzucenia Boga jest tułaczka, jest wędrówka, jest doświadczenie pustyni. Tam, gdzie miało kwitnąć życie, w domu chleba, Betlehem, tak? Betlehem, w domu chleba miał być dostatek chleba. Natomiast przyszła, i to jest jedna z kar przymierza za niewierność ludu, przyszła susza, przyszedł nieurodzaj. Zabrakło chleba. Więc oni wstają i udali się gdzie? Aby osiąść na polach moabskich. Też bardzo znaczący urywek, bardzo znaczące słowa. Pola moabskie to jest dokładnie ten skrawek ziemi, na którym Izraelici obozowali, zanim weszli do ziemi obiecanej. To jest jeszcze wciąż doświadczenie pustyni, tak? Kim byli Moabici? Moabici, pewnie pamiętacie z 19 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju, pochodzą z kazirodczego związku Lota ze starszą z dwóch córek, tak? Pamiętacie, Lot opuszcza Sodomę, ostrzeżony, żona zawraca, niestety to się spotyka z karą, ale później Lot zamiast powrócić do Bożego ludu, do społeczności z Bożym ludem, zamieszkał w jaskini ze swoimi córkami, no i one po pewnym czasie stwierdziły, no, że ojciec coś tu zawinił, tak? I upiły go i jednej nocy jedna z nich spała, drugiej druga, i z tego pochodzą dwa narody, tak? Moabici i Amorejczycy. Także taka jest geneza Moabitów. Kiedy Izrael miał objąć ziemię, Moabici ze strachu przed tym, co Bóg czyni na drodze do ziemi obiecanej, wezwali takiego, można powiedzieć, fałszywego proroka Bileama, aby przeklinał Izrael. No i oczywiście nawet on bierze moc Boża, jest potężna nad Izraelem i on nawet nie może przeklinać Izraela, ale jak to się mówi, przepraszam was kobiety, ale niestety czasami to powiedzenie jest nadal prawdziwe, że tam gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Co się dzieje, Moabici właśnie poprzez kobiety zachęcają Izraelitów, żeby odstępowali od prawdziwego Boga i poszli za fałszywymi bogami. Tam jest napisane w 25 rozdziale Księgi Liczb 4 Mojżeszowej, że oni przylgnęli do Baala z Peor. Także kwestia jest taka właśnie, że Izraelici zamiast być wierni z powodu kobiet właśnie poszli za innymi bogami. Dlatego my tak w naszym kościele mocno podkreślamy. Ważne jest to, z kim się żenisz, z kim się zadajesz. Tak? Nie z kimkolwiek. Dlaczego? No bo my wiemy, szczególnie faceci wiedzą, jak łatwo jest stracić głowę dla kobiety. I historia nam o tym mówi, jak łatwo stracić głowę dla kobiety. Nie? Pomyślmy sobie chociażby o historii Troi, o Parysie. Cała wojna, słuchajcie, dwa państwa się zderzyły w oparciu o to, że jeden sobie upatrzył żonę drugiego, tak? Także musimy pamiętać, tak, że Bóg wyznacza nam w tych wszystkich dziedzinach naszego życia, naszego stąpania tutaj po ziemi, właściwe jakby tory, właściwe kierunki. Także widzicie, no tutaj fałszywy prorok nie pomógł, ale pomogły kobiety, tak? I niestety podobna rzecz, jak Izraelowi tam na pustyni przydarzy się synom Elimelecha. Zobaczcie, nie chcą zbyt dużego punktu zbudować w oparciu o genezę słów, genezę imion, ale warto przynajmniej zastanowić się przez kilka chwil, co oznaczają imiona poszczególnych bohaterów tej księgi. Z tego, co komentatorzy mówią, co do pewnych imion nie ma pewności, ale w przypadku niektórych można ładnie to sobie z hebrajskiego wyprowadzić. Elimelech. Eli, El i Melech. Mój Bóg jest królem. Mój Bóg jest królem. I teraz pytanie, które w związku z tym imieniem chociażby zachodzi, to jest takie, czy rzeczywiście Bóg jest królem Elimelecha? Czy rzeczywiście Elimelech jest posłuszny, żeby zostać wśród Bożego ludu? No właśnie, nie? Są czasy kryzysowe. Jest dolina śmierci, jest wyzwanie w Betlejemie. Tak? Czy na pewno dla Elimelecha Bóg jest królem? Noemi, jego żona, oznacza moja miła. Moja miła. Machlon i Kilion, no dobre pytanie, co to oznacza. Wiele różnych tutaj jest sugestii, natomiast to chyba się wszystko jednak zazębia koło takich dwóch hebrajskich słów, które można by przetłumaczyć, jednego właśnie Machlona jako słabnącego, a drugiego Kiliona jako marniejącego. I czasami imiona w Biblii są, ja nie wiem, czasami może to jest takie imię nadane przez Biblię. Wiemy o tym, że ktoś się nazywał jakoś, a autor biblijny nazywa go jakoś po to, żeby podkreślić, kim on był, nie? Nie wiem akurat, czy mąż Abigail miał na imię głupiec, czy po prostu autor biblijny tak go nazwał głupcem, żeby podkreślić, ale tak to jest. Tutaj według tej księgi właśnie Mahlon i Kilion to prawdopodobnie słabnący i marniejący. Dlaczego? No znowu, opuścili Boży lud. Gdzieś opuścili lud przymierza, poszli sobie wśród Moabitów, tak, żyć. No i jest Orpa. Orpa też trudno do końca jakby etymologię poprowadzić z hebrajskiego, ale wiem, że już od XIX wieku w ogóle propozycje komentatorów to jest takie, że Orpa to jest ta, która odwraca swoje plecy. To nie jest jakaś tu wroga postać czy coś, ale w pewnym momencie, kiedy Noemi wygłasza swoją mowę do dwóch synowych, Orpa właśnie odwraca się i idzie z powrotem do swojego domu. Idzie do swojej rodziny. Co do Rut, nie ma pewności. Niektórzy sugerowali, że to jest przyjaciółka, ale właśnie tutaj hebrajski, jakby trudno jest wyraźnie zauważyć, z którego hebrajskiego rodzenia pochodzi to słowo. Także jest kilka tutaj ciekawostek związanych z tymi imionami. Także mamy tego Elimelecha, który na początku bierze swoją rodzinę, wychodzi z Betlejemu na pola moabskie. Liczą na to, że wyjazd, jak to się kiedyś mówiło, wyjazd na Zachsy, tak? Wyjazd do RFN, czy wyjazd na Wyspy Brytyjskie przyniesie sukces. Nie? Wszyscy chcielibyśmy mieć lepsze, większe domy, ładniejsze samochody. Jednak zamiast tam prosperować, dotykają ich same klęski. Noemi powiedziała coś takiego, zobaczcie, w 21 wersecie. Bogata wyszłam. To jest w ogóle dziwne jakieś stwierdzenie. Przecież tam był nieurodzaj, tam była klęska. Ona mówi, że bogata wyszła. Miała męża, miała dwóch synów. Miała dobre podstawy do tego, żeby to bogactwo w Betlejemie zdobywać. A Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie? Nie? Także zamiast prosperować, dotykają ich klęski. Noemi wychodzi w pełni i wraca bez niczego. Wydaje się, że nie ma żadnej nadziei. Słuchajcie, bycie wdową, starożytny Bliski Wschód, to jest jedna z najgorszych rzeczy. Tak, kobiety nie były tak niezależne jak dzisiaj. Dzisiaj kobieta może iść do pracy i z tej pracy może się utrzymać, teoretycznie. Natomiast tam kobieta była w bardzo dużej mierze zależna od synów, od rodziny. Właśnie szczególnie w tym rolniczym kontekście, gdzie trzeba było oprawić kawałek pola, tak, żeby cokolwiek zdobyć. Sama po prostu w podeszłym wieku była wskazana na klęskę, bo pewnie miała tutaj powyżej 50 lat, kiedy straciła swoich synów. Także Noemi nawet mówi o tym, że czuje się jak bezpłodna kobieta. Jest jak bezpłodna kobiety w Księdze Rodzaju. Rut Moabitka podobnie, nie ma męża, straciła męża, nie ma syna. I słuchajcie, choć tak naprawdę Bóg w tej całej księdze nie pojawia się jako główny bohater, tak? On nie występuje, jakby cały czas nie jest mowa o nim, to jednak można by powiedzieć, że w tym opowiadaniu Bóg pojawia się jako główny bohater przez innego głównego bohatera. Jak wiemy dalej, kiedy ta księga się rozwija, pojawia się kolejna postać, to jest Boaz. Boaz jest właśnie takim obrazem Bożym. On był Goelem. Goel to jest taka w ogóle instytucja w starożytnym Izraelu. To jest wybawcy, odkupiciela, ale także mściciela krwi. To jest ten, który wybawia swoją rodzinę z opresji, z niewoli, ale także może pomścić swoją rodzinę wobec tych, którzy właśnie nastają, wobec tyranów, którzy nastają. I wielokrotnie u proroków Bóg jest nazywany Goelem Izraela. Więc tutaj ta postać jak najbardziej łączy się z Bogiem. Boaz przedstawia charakter Boga. Jego imię prawdopodobnie oznacza, w nim jest siła. W nim jest siła, w Bogu jest siła. W Bogu jest moc, w Bogu jest siła. Widzicie, mam nadzieję, że dostrzegacie pomału, jakie zachodzą związki między samym Boazem a Bogiem. W Nim jest siła. A skoro siła to nadzieja, to w ogóle jakiś blask, jakieś światełko tego, że się wszystko zmieni i nadejdzie zbawienie. Wiemy z wielu innych miejsc też w Biblii, że Bóg ma moc, aby niepłodna, tylko Bóg ma moc w zasadzie, żeby niepłodna stała się matką wielu narodów. To jest to, o czym mówi apostoł Paweł w 4 rozdziale listu do Rzymian, odnosząc się do Sary, tak, i do Abrahama, do ich sytuacji. Ta, która była niepłodna, może cieszyć się dzieckiem i na końcu zostaje ogłoszona jeszcze matką wielu narodów, tak, bo z tego jednego potomka Bóg wywiódł wielki tłum, rzeszę wiernych Jemu ludzi. I tak samo w tej księdze, słuchajcie, pod koniec tej księgi Rut pojawia się nadzieja na potomka. Jak w przypadku cudownych narodzin w księdze Rodzaju. Czytamy tam o tym, że urodziła chłopca i on jest praprzodkiem Mesjasza. Jest praprzodkiem króla Dawida. Mamy 10 pokoleń przed Dawidem. Król Dawid, który pokona i podda sobie Moabitów, właśnie inne ludy. A na końcu jeszcze się okaże, że jeszcze większy Mesjasz przyjdzie z tego pnia, że będzie nim Chrystus Jezus. Drodzy, opowiadanie z Księgi Rut dotyczy kobiet oddanych Bogu. Tutaj kobiety są bardzo ważne i to nie powinno nas dziwić w Biblii. Nie wiem, czy inne części starożytnej literatury tak często koncentrowały się na kobietach jak Biblia, ale Biblia mówi od samego początku, że to kobieta jest ważna i że to potomstwo kobiety zdepcze głowę wężowi. Także widzimy całą rzeszę kobiet oddanych Bogu w Biblii. Czasami jest tak, że to mężczyznom brakuje czegoś pod sufitem, jak to się mówi, a kobiety są oddane i wierne Bogu. Są one typem dla całego Bożego ludu. Słuchajcie, Noemi jest typem Izraela. Noemi jest symbolem Izraela, który stracił wszystko. Przez co? Przez swoją głupotę. I Noemi poniekąd też przez głupotę swojego męża Elimelecha, który mówi do rodziny, pakujcie się, wyjeżdżamy na zachód. Akurat tu na wschód poszli, ale tak no, obrazowo. Straciła wszystko. Nie? Natomiast Rut w tej księdze może być typem i symbolem pogan, którzy nie mając nic, kompletnie oddając cześć obcym bogom, zyskali wszystko przez nawrócenie się do Boga. Widzicie, to jest paradoks chyba w tej księdze. Nie? Z jednej strony mamy obraz niewiernego Izraela, z drugiej strony mamy obraz nawracającego się poganina. Tak? Odchodzisz od Boga, tracisz. Przychodzisz do Boga, zyskujesz wszystko. Nie, i wielu z nas tego doświadczyło tak naprawdę w swoim życiu. Wielu z nas. Także to takie ogólne, historyczne zastosowanie. Ale myślę, słuchajcie, że historia opisana w Księdze Rut poucza nas, że Bóg sam, to sam Bóg w swoich cudownych działaniach sprawia zbawienie. Ja już mówiłem, że my czasami zabiegamy o to, by we własny sposób zbawiać ludzi. Właśnie przez to, że czynimy tą, a tamtą rzecz bardziej atrakcyjną w naszym kościele, tak? Pomyślcie o tym, jak zabiegamy o zbawienie innych. Chcemy, żeby właśnie kościół był taki, 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 taki. O, i wtedy będziemy przyciągali wszystkich ludzi we Wrocławiu. 700 tysięcy ludzi przyjdzie do tej sali. Ale właśnie pytanie zawsze, które musimy sobie zadać, jak chcemy być atrakcyjni? Czy chcemy być atrakcyjni jak świat? Czy chcemy rzeczywiście naśladować te same tony, te same kolory, wszystko to samo, tak? Żeby tylko być atrakcyjnym. Oczywiście, jeszcze raz powtórzę, Kościół powinien być atrakcyjny, ale nie w takim sensie, w jakim się nam często wydaje. Atrakcyjny w sensie hojności, w sensie łaskawości, w sensie też cichości, czym potrafimy naprawdę chociażby zamknąć na chwilę swoje buźki, żeby nie mówić i posłuchać innych. czy potrafimy być atrakcyjni w pracowitości dla innych. I pełno takich różnych rzeczy można by wymieniać. Mam nadzieję, że pamiętacie, co apostoł Piotr mówi. To do kobiet, ale ja myślę, że to ma zastosowanie do nas wszystkich. Co się kobiety powinny stroić? Jak się powinny uatrakcyjnić kobiety według apostoła Piotra? Proszę? Dokładnie. Dobrymi uczynkami według słowa, nie jakimś strojeniem się nie wiadomo czym, jakimiś takimi pozorami, ale wiemy, co dla Boga jest ważne, tak? Zobaczcie, to jest ten paradoks. Noemi, Izrael stracił wszystko, nie ma niczego w tym momencie. Straciła męża, synów, wszelkie dobra i mówi, że stała się gorzka. Była kiedyś miła, tak? To imię prawdopodobnie oznacza, że była miła, a teraz jest mara, jest gorzka. Pamiętacie? Bóg też przyprowadził Izraela w pewnym momencie do miejsca mara, tak? Gorzkich wód, które się przemieniły, tak? Zobaczcie, w tym momencie, po ludzku rzecz ujmując, nie ma niczego. I zobaczcie, gdy nie ma niczego jako Izrael, niczego nie może pozyskać, w momencie zupełnej pustki, zupełnego uniżenia, pustki po prostu, pustki, Bóg dołącza do niej ród. Przychodzi poganka, nawraca się i ze wszystkich swoich sił, z całego serca chce być z Izraelem. Chce być z Bożym ludem, chce być ze zbawionym ludem. Słuchajcie, w ogóle to jest paradoks, to jest wręcz tak jakby wszystko, co mówi Noemi, miało zniechęcić ród do tego, żeby przyłączyć się do Bożego ludu. Przecież Noemi mówi w pewnym momencie do ród, Bóg surowo się ze mną obszedł. Tak? Noemi mówi, Bóg surowo się ze mną obszedł, a ród mówi co? Słuchajcie, to jest paradoks. Bóg mój, Bóg twój, Bóg mój. To jest tak, jakby ród przyjęła tego surowego Boga, tak? No, tego Boga, który ukarał Noemi, jako swego Boga. No słuchajcie, czy my dzisiaj tak zwiastujemy Boga? Nie, bo my chcemy właśnie tego Boga tak trochę wyłagodzić, żeby był jak najbardziej atrakcyjny dla naszych kolegów i przyjaciół. Ale zobaczcie, dzieło Boże w tej pogance, w tej kobiecie sprawia, że pomimo tych słów, tych groźnie brzmiących słów Noemi, ród chce się przyłączyć do Bożego ludu. Bóg surowo się ze mną obszedł, a ród mówi, Bóg twój, Bóg mój, twój lud, mój lud. Nie? Ród chce przyjść do Boga Noemi. Słuchajcie, gdyby świadectwo Boże, gdyby to zależało od naszego świadectwa do końca, gdyby to zależało do końca od świadectwa Noemi, to byłaby antyświadectwem dla zbawienia, tak? Gdyby to od nas zależało do końca, to my też jesteśmy często antyświadectwem w naszych poczynaniach, w naszym życiu codziennym. Ale ród w tajemniczy, cudowny sposób wie, że w Bogu jest moc i zbawienie. Skąd to wie? No bo mamy Boaza właśnie. W nim jest moc. W nim jest zbawienie, innymi słowy. W nim jest moc. Ona w to uwierzyła. Nic to innego, słuchajcie, jak działanie Ducha Bożego w jej życiu, w jej sercu. Orpa się odwróciła, tak? Ród uwierzyła. Więc ród w tym momencie tak naprawdę przyłącza się do niczego, do tego, co jest puste, do tego, w czym nie ma nadziei i przez wiarę staje się pośrednikiem odnowienia wszystkiego. Nie, to jest Ewangelia. To jest Ewangelia w Starym Testamencie, słuchajcie. Zwróćcie uwagę, że jej wielki potomek ród, nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł dokładnie taką samą drogę, taki sam schemat. Był Bogiem, miał wszystko, wyszedł z domu Ojca, ogołocił się, uniżył się, przyłączył się do niczego, do tego, co jest puste, bezsensowne, stał się pośrednikiem przez to odnowienia wszystkiego. Nie? Jezus Chrystus wie, co znaczy cierpieć niedostatek i żyć wiarą, żeby zyskać wszystko. Nie ma innej drogi, słuchajcie, dla chrześcijanina, dla żadnego człowieka. niż tylko to, żeby dołączyć się do tego, co się wydaje głupie w tym świecie, czyli do krzyża Chrystusowego. Tam, gdzie się okazało, że można powiedzieć ludzkość jest, połączyła się ze swoją pustką, połączyła się ze swoją nędzą do samego końca, tak? Kiedy Jezus zawisł na krzyżu, można by powiedzieć, oj, to rzeczywiście bardzo nędzny obraz wszystkiego. Koniec wszystkiego. A jednak wiara, uchwycenie się Boga, odwraca wszystko. Następuje zmartwychwstanie i następuje chwała. Dokładnie, słuchajcie, to samo. O tym samym przypomina nam apostoł Paweł w pierwszym liście, w swoim pierwszym liście do Koryntian. Ja pozwolę sobie odnieść się tutaj też w pierwszym rozdziale. Posłuchajcie, co mówi apostoł. On podnosi też do nas. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego. Niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, kompletna pustka, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubi. Zobaczcie, Bóg, On jest, w Nim jest moc. To jest nasza Ewangelia. Możemy, słuchajcie, w tym życiu zabiegać o różne rzeczy, nawet jako Kościół. Mówię, możemy się zastanawiać, jak być jak w odpowiedni sposób ująć kulturę, żeby uatrakcyjnić się, ale słuchajcie, bez tego uniżenia, bez tej chluby w Panu, bez mocy Bożej, to wszystko możemy sobie naprawdę podarować, tak? Możemy sobie podarować. Także tutaj mamy naprawdę wyraźny w tej księdze przykład Ewangelii Bożej, że Bóg wybrał nic na tym świecie, to co jest niczym, wybrał pustkę. I On lubi pustkę, skąd to wiemy? Czy wiemy to z drugiego listu do Koryntian. Kiedy On wybrał słabość, On się lubuje w słabości. Wybrał to, co jest niczym, aby napełnić to swoją chwałą. Musiał znaleźć odpowiednio puste naczynie, żeby po brzegi je wypełnić swoją chwałą, można powiedzieć. To właśnie jest życie przez wiarę, słuchajcie. Bóg sprawia chwałę pośród pustki. Bóg okazuje swoją największą moc pośród słabości. Więc to też jest lekcja dla nas, lekcja w oparciu o ten obraz Noemi, że czasami Bóg nas pustoszy. Czasami Bóg sprawia, że dochodzimy do miejsca pustki. Dlaczego? Abyśmy nie napełniali się własnymi przechwałkami, własnymi wielkimi zasługami, żebyśmy przypadkiem nie obrośli tak w piórka, bo będziemy żyli po prostu chwaląc się własną atrakcyjnością. Nie? Bóg, znowu pierwszy list do Koryntian, Bóg mówi, nie zależy mu na tym, żeby budować złych budowli w Kościele. Tak, Bóg mówi, że Jego dzień sądu osądzi, czy ktoś buduje ze słomy, czy ktoś buduje z drewna, czy ktoś buduje raczej z cegieł i ze złota, tak? Więc czasami Bóg nas po prostu musi doprowadzić do takiego stanu, gdzie nas po prostu czyni pustymi, tak? Zabierze nam to, co żeśmy sobie powkładali do tego, jakbyśmy pomyśleli o sobie jako takich naczyniach szlachetnych. On nas uszlachetnia, tak? I teraz my sobie tam nawrzucaliśmy naszego koktajlu, doliliśmy tamtego, a tak naprawdę to jest gorzkie i niedobre na końcu. Bóg to wylewa, aby nas napełnić swoją chwałą. Także słuchajcie, wiara, prawdziwa wiara, i to widzimy w Rut, idzie za Jezusem, za kimś, kto był na krzyżu tam, słuchajcie, pusty. Kto był na krzyżu pusty, oddał swoją moc nawet Ojcu. Jak Rut za pustą Noemi. Nie? Także zobaczcie, To jest właśnie ta droga wiary. Droga wiary, żeby najpierw trzeba się opustoszyć, ogołocić, tak? Ten, który był w postaci Bożej, był obrazem samego Ojca, ogołocił się, opustoszył, uniżył się i stał się posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Więc to jest dla nas właśnie ten kierunek. I co się dzieje później, słuchajcie? To pewnie nie zwróciliście na to uwagę, ale kiedy dochodzimy, bo to nie było czytane wcześniej, kiedy dochodzimy do końca pierwszego rozdziału, następuje zupełne odwrócenie wszystkiego. Ten jeden werset, 22. Zobaczcie, powróciła Noemi wraz z nią Rut Moabitka i synowa z pól moabskich. Dali sobie spokój z tym szukaniem własnych dróg wśród pogan. Przyszły do Betlejemu, wróciły do swego domu, Betlehem, nie wiem, 10 lat później może? Tak, bo tu czytamy, że po 10 latach coś tam ci synowie umarli. I co się dzieje? Przyszły do Betlejemu na początku żniwa jęczmiennego. Słuchajcie, z żniwa jest urodzaj, jest bogactwo. Więc to doświadczenie krzyża i śmierci sprawia, że Bóg nas prowadzi ku zmartwychwstaniu. Tylko uczcie. Jest uczta, jest radość, jest zbawienie, jest wesele. Prawdziwy chleb z nieba. Oto prawdziwy chleb z nieba. Przez wiarę. Przez wiarę. Słuchajcie, myślę, że Księga Rut podaje nam w Biblii jeden z najpiękniejszych obrazów uczniostwa. Orpa ukazuje uczniów Jezusa, którzy odwrócili się od Niego w godzinie ciemności. Pamiętacie, odwrócili się od Niego i uciekli do swoich bezpiecznych kryjówek, do swoich bezpiecznych miejsc. Uczniowie byli z Jezusem, cieszyli się z Jezusa tak długo, jak pokazywał im pełnię, tak długo, jak pokazywał im chwałę, tak długo, jak uzdrawiał, rozmnażał chleb i tak dalej, i tak dalej. Ale gdy się ogołocił, uciekli. Prawie wszyscy. Bez jednego, nie? Wszyscy. Uciekli do swoich bezpiecznych kryjówek. Oczywiście to nie znaczy, że momentalnie stracili zbawienie, ale no, musieli powrócić do tego właściwego miejsca. Nie? To można powiedzieć, że chodzili z Jezusem, gdy był ładny. Pamiętacie, nie? Noemi oznacza, same jej imię oznacza miła. Miła, tak? Po angielsku, tak, która jest pleasant, tak? Miła, powabna, piękna, można by powiedzieć. Lecz gdy staje się gorzka, Orpa ją opuszcza, a Rut idzie za nią. Nie? Także słuchajcie, my tu w Kościele dzisiaj, tych czasów ostatecznych, którzy jesteśmy napełnieni Duchem, jesteśmy wezwani na co dzień do życia Rut, do życia według Rut. Nie? W życiu z każdego z nas są różne sezony, i to są takie sezony, kiedy możemy odczuwać gorycz, pustkę, bezowocność. I wtedy, słuchajcie, kiedy Bóg nas ogołaca, kiedy Bóg wylewa te nasze koktajle z tego naczynia, to w szczególny sposób możemy spotkać Chrystusa ukrzyżowanego. Ten, który się ogołocił i stał się pusty. Wtedy sami pewnie czujemy się jakby ukrzyżowani z Nim. Tak? Wtedy, w tej godzinie, w tej ciemności, w tej godzinie pustki szukamy zjednoczenia z Nim. To jest dobre. Nie? My jesteśmy później wezwani, by z tego miejsca podążać za Nim. Nie? I mamy iść w wierze, aż dojdziemy gdzie? I to cała Biblia nam to obiecuje. Aż dojdziemy do żniw, do uczty, do zbawienia. Słuchajcie, to nam właśnie obiecuje Księga Rut. To nam obiecuje nasz ulubiony Psalm 23. Idę przez ciemną dolinę, a Ty zostawiasz stół wobec nieprzyjaciół moich. To musi w ten sposób wyglądać, słuchajcie. Ewangelia naszego Pana nam to pokazuje, że to tak musi wyglądać. Śmierć, aby zyskać wszystko. Pomódlmy się. Nasz drogi i łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za przykład Twojego krzyża z Księgi Rut. Dziękujemy Tobie za wielkie słowa Ewangelii według Księgi Rut, Panie. Dziękujemy za to, co widzimy tutaj dzięki Twojej łaskawości. Spraw Boże, abyśmy na co dzień byli ludźmi wiary, ludźmi oddanymi Tobie, tymi Boże, którzy też w ciemnej dolinie podążają za Tobą i wiemy, że to nie z nas, ale Panie, to Twój cud, Twoje cudowne działanie, wielkie Twoje dzieła w naszym życiu to właśnie sprawiają, że idziemy za Tobą. Że idziemy za Tobą nawet tam, gdzie coś się wydaje nieatrakcyjne, Panie. Aby zyskać wszystko, aby zyskać nowe życie, aby zasiąść na wielkiej, wspaniałej, smacznej uczcie Chrystusa. Prosimy Cię o tą wiarę. Wzmacniaj taką wiarę w naszych sercach, w sercach naszych dzieci, w sercach naszych bliskich, abyśmy szli za Tobą i abyśmy zyskali Ciebie, a z Tobą wszystko. Amen.